Skoro dzisiaj piątek, to także porady ekologa. Jest z nami pan dr Leszek Kożuchowski. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam ojca.
To mamy jeszcze zimę, mamy jeszcze zimę, przedwiośnie. Jaką tak. porę roku?
Jest przedwiośnie, już jest w tej chwili, bociany już przyleciały gdzieniegdzie.
A, no
tak,
to...
chyba trochę się pośpieszyły.
Ale to jednak to już pozwala patrzeć z nadzieją
tak.
na ten czas. Panie doktorze, bardzo proszę, oddaję głos.
Tak, Bóg zapłać. Szczęść Boże, witam wszystkich, serdecznie pozdrawiam, w szczególności pozdrawiam moją ziomkinię, panią Eleonorę Lewandowską z Masłowa koło Rawicza, a teraz do rzeczy będziemy dzisiaj mówić o kapliczkach, strażniczkach. Czy znajdziemy jeszcze czas, ochotę, by rozejrzeć się z ciekawością wokół siebie bliżej, zaczynając od własnego podwórka, ulicy, osiedla czy powiatu? Wszyscy jesteśmy pielgrzymami na naszych ziemskich ścieżkach. Nie rodzimy się jednak tylko turystami. Każdy z nas jest skądś. Każdy ma jakiś dom. Jeśli ktoś go nie ma, brak mu czegoś ważnego. Wychodzimy z naszego domu i rozglądamy się po świecie, zafascynowani jego bogactwem. Wracamy do domu, przynajmniej w myślach, kiedy odnajdujemy w sobie potrzebę zakorzenienia. To jest potrzeba znaczenia, odnalezienia siebie, swojego miejsca w kręgu znaków zrozumiałych we własnym, przekazanym przez rodziców języku. To właśnie, że jesteśmy skądś, z domu, z konkretnego języka, kultury, kręgu doświadczeń historycznych, z pejzażu, jakiegoś zestawu symboli przyrody i historii trwających w naszym otoczeniu. To wszystko pozwala nam ostatecznie być kimś. I właśnie do tych symboli, wspomnianych symboli, chcę nawiązać. Jedną z tych symboli to kapliczki strażniczki. Spotykamy je na rozstajach wiejskich dróg, w krajach pól, obrzeżach osad, na pagórkach, tam, gdzie według dawnych podań straszyło. Przy jednych stróżują potężne drzewa, inne otulają pęki bzów lub zdobią kwitnące jaśminowce. Polskie kapliczki. Na rozstajach dróg, gdzie wiatry kłócą się ze sobą, a głogi kaleczą czerwienią zmierzchy, Matki Boskie za szybkami kapliczek wypatrują oraczy i siewców, baczą, by między ziarna nie wkradły się osty i konkole, błogosławią trud chlebobrania strażniczki pól. Z niepokojem patrzą w chmurniejące niebo, by w porę osłonić łany od wiatru i gradu. Czasem z bocianem samotnym pogwarzą, głodne wróble resztkami nasion uraczą, strudzonego wędrowca przytulą. Tak bywało, dopóki miasto nie wykradło pól, dziś w sąsiedztwie osiedlowych wieżowców pozdrawiają śpieszących do supermarketu, kłaniają się tramwajom zawsze spóźnionym i marzą o spotkaniu z człowiekiem, napisała pani Teresa Januchta z Poznania. A pani Maria Piniańska z Nowego Sącza napisała: w polskim pejzażu nie zaginie polskość, dopóki kłos pszenicy będzie złocił pola, dopóty na drogach, miedzach, ścieżkach krzyż z drogowskazem będzie i nadzieją. Jesienią żniwiarz potem zrosi ziarno i wieńcem żniwnym ozdobi świątek. Ten w głębi wioski, ten, co zdobi pola, ten, co urokiem wzrok turystów ściąga i na wieczorne pacierze nas woła. I ten, co pogodził skłóconych sąsiadów i jest wpisany w każde ludzkie serce. Zaś pan Piotr Nowak z Bogory pisze: każdy ma swój krzyż, pod który przychodzi. Ten mój stoi w lesie, wyciosany z dębowego drzewa. To pod nim nauczyłem się za wszystko dziękować Bogu. Za miniony tydzień, za łaskę zdrowia, za bliźnich i sąsiadów, za powołanie do życia wśród drzew. to przy nim, rozważając przepiękną tajemnicę światła, zaczynam dzień od Ojcze Nasz, a kończę z Matką Boską, pełną łaski, błogosławioną między lasami. Eko dróżki Bożej Męki. Kiedy Chrystus podążał za swym krzyżem na Golgotę, był zwyczajny dzień. Wokół toczyło się normalne życie pełne dobroci i zła, miłości i nienawiści, modlitwy i bluźnierstwa, cierpienia i szczęścia. Kiedy w XXI wieku pielgrzymi po 2000 lat podążają trasą swego mistrza, widzą również podobne życie. Tak więc duchowa kondycja ludzkości ciągle pozostaje podobna, a może nawet jest znacznie gorsza, bo zagrożeń ciągle przybywa i to głównie ekologicznej natury. Niewątpliwie jest to niezwykle ciężki krzyż, który tym razem sama sobie zgotowała ludzkość. Ale dlaczego tak się stało? Warto o taką refleksję pokusić się też w Wielkim Poście spacerując, albo dużo lepiej rozmyślając, medytując i modląc się przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej. Nigdzie dotąd nie znalazłem, pisze nieożałowanej pamięci pan Przybylak, nie znalazłem ekologicznych rozważań Drogi Krzyżowej. A szkoda, bo uświadomienie sobie tego bagatelizowanego, ale bardzo powszechnego dziś grzechu wydaje się bardzo potrzebne. Jeżeli zaś takiej refleksji wewnętrznej nie będzie, nie będzie także zmiany zachowań, które dzisiaj ustawiły nas na drodze ku dziejowej katastrofie ekologicznej, mającej swe źródła w nieograniczonej wolności, a w zasadzie samowoli człowieka, który nie przyjął ograniczeń ekologicznego krzyża, którym na pewno są prawa natury. My ciągle łamiemy je, dzięki technicznym wynalazkom, chociażby próbując zastępować Pana Boga w dziele stworzenia, czego wyrazem może być współczesna genetyka klonująca żywe organizmy. Dzięki technicznym możliwościom zmieniamy też w zastraszającym tempie środowisko, zabudowując, osuszając, wylesiając, przekształcając olbrzymie obszary i pozbawiając w ten sposób życia miliony stworzeń, które mają nie mniejsze prawo do życia na planecie Ziemia niż człowiek. Pozwalamy też sobie w imię własnych, wyłącznie ludzkich interesów mordować miliony niewinnych stworzeń, chociażby dokonując rzezi kurcząt, ponieważ przenoszą one wirusa grypy. Listę grzechów ekologicznych można mnożyć i mnożyć. I na pewno przy każdej z 14 stacji Drogi Krzyżowej co najmniej kilka warto by sobie rozważyć. Nie będę podsuwał tematów rozważań. Niemniej warto zacząć przy stacji pierwszej. Jezus na śmierć skazany i postawić sobie pytanie, w jaki sposób ja sam uczestniczę w tym obecnym cywilizacyjnym szaleństwie podcinania ekologicznej gałęzi, na której ja sam przecież siedzę? Czy choć trochę potrafię ograniczyć konsumpcję dóbr, których produkcja skazuje na powolną śmierć środowisko, w którym żyję i zapewne zechcą jeszcze żyć moje dzieci? Pasyjną ekologiczną refleksję najlepiej byłoby oczywiście przeprowadzić w otoczeniu przyrody. W naszym kraju w zasadzie nie jest to trudne, bowiem wszystkie najbardziej znane i zabytkowe kalwarie znajdują się w przepięknych miejscach, które sprzyjają kontemplacji Bożego świata nas otaczającego i roli w nim człowieka. Budowa wielkich sanktuariów chrystusowych w Polsce rozpoczęła się w XVII wieku. W 1600 roku senator i wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski wzniósł na zboczu góry Żar, niewielki kościółek ukrzyżowania, wzorowany na modelu przywiezionym z Palestyny. Budowa nowej Jerozolimy na okolicznych, pięknych, porośniętych licznie drzewami wzgórzach ruszyła w 1604 roku. Budowle przetrwały do dzisiaj. Sanktuarium ciągle przyciąga rzesze pątników, zwłaszcza w czasie misteriów odprawianych w Wielkim Tygodniu i w okresie święta w niebowstąpienia. Wzgórza Kalwaryjskie były ulubionym miejscem medytacji polskiego papieża, świętego Jana Pawła II. Już jako dziecko pielgrzymował do tego sanktuarium. Potem, będąc arcybiskupem krakowskim, przybywał tutaj bez asysty, by w samotności przemierzać Boże dróżki. Na Kalwarii Zebrzydowskiej wzorowano budowę innych tego rodzaju sanktuariów, między innymi w Górze Kalwarii, czyli Nowym Jeruzalem niedaleko Warszawy, w Werkach koło Wilna, w Świętej Kalwarii Żmudzkiej koło Telszy. Naśladowcą był również Andrzej Maksymilian Fredro, wojewoda podolski i kasztelan krakowski. W 1668 roku ufundował on Kalwarię Pacławską w pobliżu Przemyśla. Zachowane kapliczki dróżek Chrystusa i Matki Bożej nie są tak cennymi zabytkami jak te z Zebrzydowic. Zachowały się bowiem tylko budowle z XIX wieku, jednak ich położenie jest niezwykle malownicze. Z góry, gdzie znajduje się Maryjne Sanktuarium, rozciąga się niezwykle piękny widok na okolice. Długość Drogi Krzyżowej w Kalwarii Pacławskiej wynosi 1660 metrów. Łącznie na wszystkich dróżkach jest 35 kaplic murowanych i 5 figur. Zwykle bywa tutaj pusto i cicho. Tysiące pielgrzymów przybywają głównie w czasie Misterium Wniebowzięcia. Na południu Polski popularność zyskały jeszcze 3 wielkie sanktuaria. Pielgrzymi licznie odwiedzają Wambierzyce w Kotlinie Kłodzkiej. W Jerozolimie Śląskiej w XVIII wieku wzniesiono 72 kaplice upamiętniające drogę na Golgotę. Kolejnym miejscem jest Góra Świętej Anny na Górnym Śląsku. Piękna Kalwaria wśród leśnych ścieżek znajduje się również w Trzebnicy, w pobliżu sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. Na Pomorzu największą sławą cieszyło się zawsze sanktuarium w Wejherowie. Trafiający tutaj od XVII wieku pielgrzymi nie tylko odnawiali się religijnie, ale także ugruntowywali swą polskość. W sanktuarium znajduje się cykl 26 kaplic Drogi Krzyżowej oraz upamiętniających życie Matki Bożej. Jerozolimską Drogę Krzyżową odwzorowuje również w jej długości i nachyleniu terenu mało znana Kalwaria Warmińska w Głotowie, niedaleko Olsztyna. Powstała ona pod koniec XIX wieku. Położona w leśnym wąwozie, urzeka niezwykłym pięknem krajobrazu i czerwonych neogotyckich kapliczek z rzeźbami. Bardzo długa droga krzyżowa z zabytkowymi, odremontowanymi stacjami, kapliczkami jest w agroekologicznym parku krajobrazowym w pobliżu Turwi, koło Kościana. W Pakości, koło Inowrocławia, w Wielkim Poście 1628 roku ksiądz Wojciech Kęsicki dla ratowania wiary okolicznej ludności zainicjował odprawienie nietypowej drogi krzyżowej. Blisko 4-kilometrowa trasa bolesnych dróżek męki pańskiej wiodła groblami i drogami nadnoteckich łąk od wysokiego brzegu na Rybitwach po Ludwikowską górę. Początkowo stacje kalwaryjskie wyznaczały krzyże. Potem grunty drogi krzyżowej Michał Działyński przekazał parafii. Od 1643 roku zaczęto stawiać na nich kaplice. Do dziś zachowały się dwie – Wniebowzięcia i Judasza. Projektodawcy pakowskiej Kalwarii wykorzystali lokalne ukształtowanie terenu. Na wzniesieniach w pobliżu Noteci w kierunku Inowrocławia usytuowano drogę pojmania, zaś na wzgórzu ludwikowskim stację drogi krzyżowej z kościołem ukrzyżowania. Zabytkiem opiekują się cały czas ojcowie franciszkanie. Bardzo malownicza Kalwaria znajduje się również w sercu Kaszub, przy sanktuarium maryjnym w Wielu. Kapliczki i figury usytuowane są na stromych, porośniętych sosnowym lasem stokach Białej Góry, wznoszącej się na brzegu rozległego jeziora Bielewskiego. Powstały w okresie od 1915 do 1924 roku, rozpamiętując cierpienia Chrystusa, wyobrażone przez piękne rzeźby. Pielgrzymi każdorazowo urzeczeni zostają również przepychem krajobrazu, który w pełni uzmysławia główną prawdę chrześcijańską, pięknie ujętą przez Cypriana Kamila Norwida, że krzyż stał się bramą ku wielkanocnemu zmartwychwstaniu. Dziękuję bardzo za ten tekst panu Zbigniewowi Przybylakowi, niedawno zmarłemu. Nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa, mówił święty Jan Paweł II. Otóż jakie są konsekwencje braku miłości? Obowiązek bez miłości rodzi stres. Odpowiedzialność bez miłości rodzi bezwzględność. Sprawiedliwość bez miłości rodzi surowość. Mądrość bez miłości rodzi okrucieństwo. Uprzejmość bez miłości rodzi obłudę. Porządek bez miłości rodzi małostkowość. Godność bez miłości rodzi pychę. Posiadanie bez miłości rodzi chciwość. Wiara bez miłości rodzi fanatyzm. Życie bez miłości jest bez sensu, lecz życie w miłości jest szczęściem i radością. Każdy z nas może w świecie coś zmienić. Nie wystarczy przy tym uczyć się z przeszłości. Równie ważne jest wybieganie w przyszłość, by uprzedzać możliwe skutki naszych działań. To dla ludzkości jedyna szansa uniknięcia nieszczęścia, pisał święty Franciszek. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią. Tobie została powierzona ziemia jak ogród, rządź nią z miłością, z mądrością. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku, aby życie napełniało się życiem. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem Twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego. Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość. Z włoskiego spolszczył ojciec Stanisław Jaromi, którego też serdecznie pozdrawiam. A na koniec modlitwa za naszą ziemię papieża Franciszka. Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń, Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje, ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry i nikomu nie wyrządzali krzywdy. Ojcze ubogi, pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi, którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach. Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Dotknij serc tych, którzy szukają jedynie zysków kosztem ubogich i ziemi. Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twojej nieskończonej światłości. Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia. Wspieraj nas, prosimy w naszych zmaganiach na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju. Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości. Pochwalony bądź Panie. Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu, w Twojej chwale zmartwychwstania. Pochwalony bądź Panie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Thank you.